Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia w Radiu Gdańsk jest prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Rozmawia Artur Kiełbasiński.
Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry. Witam pana redaktora, witam państwa.
Panie prezesie, jak patrzymy na rynek paliwowy w Europie, to laik powie, że to jest taka kopalnia przynosząca zawsze ogromne zyski, kura znosząca złote jajka. Natomiast jak popatrzymy analitycznie, w zeszłym roku 5 zakładów rafineryjnych w Europie zamkniętych, zagrożonych jest kolejnych 8. Rynek brutalnie to weryfikuje. Jaka jest prawda o rynku przetwórstwa ropy i całym tym rynku petrochemicznym w tej chwili w Europie?
Panie redaktorze, to jest prawda. Ja już od ponad 3 lat bardzo głośno o tym mówię, że tak naprawdę kwestia rynku paliwowego będzie się zmieniać. To już nie są tylko zapowiedzi o transformacji energetycznej, alternatywnych paliwach, ale to tak naprawdę się dzieje. I już ta górka tak zwana sprzedaży tradycyjnych paliw skończyła się w 2019 roku. I teraz jak patrzymy na strukturę i podejście do sprzedaży paliw, to ono będzie się zmieniać w zależności od Europy zachodniej i wschodniej. To klasowanie ropy na tradycyjne paliwa będzie dłuższe zdecydowanie w Europie Wschodniej niż w Europie Zachodniej. Niemniej jednak, to co niejednokrotnie powtarzam, rafinerie mają jeszcze w naszym terenie przyszłość od 15 do 20 lat. Później, oczywiście wcześniej już będą pojawiać się alternatywne paliwa, ale tak naprawdę te rafinerie, mniejsze rafinerie, rafinerie, które nie są w grupie, rafinerie, które nie mają zdywersyfikowanych segmentów swojej działalności, nigdy nie będą mocnymi firmami, ponieważ tendencja do spadku sprzedaży paliw, tych tradycyjnych paliw, będzie generalnie rosła. I dlatego między innymi zdecydowaliśmy się na przejęcie grupy Lotos, ponieważ to jest tak naprawdę przedłużenie żywotności tej grupy, ponieważ Orlen nie tylko ma przerób ropy pod kątem paliw. Orlen przerabia ropę pod kątem całej petrochemii. Rozbudowujemy całą petrochemię. Robimy największe inwestycje w zakresie petrochemicznej w historii Polski. To, co teraz inwestujemy, to są największe inwestycje. Rozbudowujemy nawozy. Inwestujemy w ten pion energetyczny, ten segment energetyczny, bo dziś energetyka będzie miała przyszłość, ale ta właśnie energetyka nisko- i zeroemisyjna.
I panie prezesie, i czy to porozumienie, które państwo podpisaliście w tym tygodniu między resortem aktywów państwowych, Orlenem, PGNiG i Lotosem, czy to jest taka szczepionka na te zjawiska, które zachodzą na rynku? Taki koncern multienergetyczny będzie bardziej odporny na te procesy, o których pan prezes mówi?
Panie redaktorze, ja już buduję koncern multienergetyczny od 3 lat i tak naprawdę te decyzje już zapadły zdecydowanie wcześniej. Przecież nie tylko to są potężne procesy inwestycyjne, które robimy w historii, ale również robimy potężne procesy akwizycyjne i mamy je za sobą, typu energach, typu generalnie inwestycje w źródła niskoemisyjne, typu choćby nawet inne akwizycje innych spółek. My te procesy robimy. Kwestia Lotosu, jesteśmy też bardzo mocno posunięci w tym procesie, ponieważ mamy zgodę komisji. Niedługo ogłosimy partnera. Kwestie PGNiG-u ogłaszaliśmy w lipcu listem intencyjnym. Teraz została ogłoszona struktura transakcji. Ta struktura transakcji jak gdyby przypieczętowywuje, że to nastąpi, bo niektórzy jeszcze marzyli, myśleli, że to nie nastąpi. Nie, to nastąpi. To nastąpi w tym roku. Koniec zabawy, koniec rozgrywania polskiej gospodarki. Musi powstać koncern multienergetyczny, który będzie miał przychodu z rzędu 200 miliardów złotych, który będzie miał co najmniej 4 istotne filary swojej działalności, bo tylko taki koncern może się utrzymać na rynku, może inwestować. Ja dam przykład, choćby inwestowanie w offshore na Bałtyku. Tego w żadnym wypadku nie udźwignie ani Lotos, ani sam Orlen. To jest kwestia ponad 140 50 miliardów złotych. Do tego potrzeba koncernu, który będzie zdywersyfikowany, który będzie miał stabilne fundamenty finansowe, koncernu, który będzie miał dobre przepływy finansowe. Ja dam panu przykład. W momencie, rok temu, kiedy cena certyfikatów była 23-24 euro, w momencie, kiedy mamy dobrą sytuację finansową, podjęliśmy decyzję, że kupujemy 19 milionów praw do emisji. Dziś te prawa do emisji kosztują 52 euro. To proszę sobie wyobrazić, jeżeli jest koncern stabilny, ma odpowiednią kumulację cashu, jak można tymi środkami obracać i jak można inwestować. Dzięki właśnie takiej decyzji za pierwszy kwartał mamy dodatkowo 600 milionów złotych. Więc ta decyzja, która zapadła, to jest decyzja o strukturze transakcji. To muszę wyjaśnić. Oczywiście, ja bardzo zależało mi na tej decyzji i tu chciałem podziękować panu premierowi Morawieckiemu, panu premierowi Sasinowi, ponieważ ta decyzja tak naprawdę pozwala pokazać, jak ta transakcja będzie wyglądała. Bo do tej pory straszono Polaków, cały czas straszono, że Orlen ma 27% akcji Skarb Państwa i być może to jest za mały poziom akcji, może dojść do wrogiego przejęcia. Więc tak zwane połączenie poprzez przejęcie, zgodnie z artykułem Kodeksu Spółek Handlowych 492, mówi wyraźnie, przy tym akurat Skarb Państwa, przy wniesieniu aktywów Lotosu i aktywów PGNiG-u, Skarb Państwa w Orlenie będzie miał do 50%. Czyli już nie będzie tego mitu, że ktoś może przejąć Orlen.
No tutaj były, panie prezesie, takie obawy, że rosyjscy gracze, którzy wiadomo zachowują się bardzo agresywnie, pamiętamy historię z Azotami w Polsce, kiedy następowała taka próba przejęcia. Rozumiem, że ta struktura transakcji zabezpiecza absolutnie nas przed wpływem na przykład oligarchów rosyjskich.
Ja uważam, że to opcja polityczna bardziej zabezpiecza nas przed Rosjanami, bo w 2011 nie była mowa o strukturze, a Platforma łącznie z panem premierem Tuskiem zapowiadały, że nie wiedzą nic strasznego, gdyby Lotos nawet przejęli Rosjanie. Natomiast kwestia 27% udziału Skarbu Państwa i tak zabezpieczała Skarb Państwa, ponieważ tylko Skarb Państwa ma powyżej 10% prawa głosu na walnym, jeszcze jest akcjonariat rozproszony. Więc tu nie groziło nam żadne wrogie przejęcie, ale mimo wszystko ja też jestem zdania, żeby Skarb Państwa miał pod 50% akcji bezpośrednio. No pośrednio ma więcej, bo ma jeszcze akcje przez PERN, przez fundusze, więc pośrednio nawet będzie przekraczał 50%. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, było mówione, że to nie jest fuzja związana z gospodarką, tylko że Skarbowi Państwa są potrzebne pieniądze. No to też już się pomylono z racji tego, że ta fuzja jest bezgotówkowa. Czyli Skarb Państwa, my patrzymy na to, żeby tak naprawdę rozwijała się gospodarka, a gospodarka może się rozwijać przez silny motor, czyli przez silną firmę. Jeżeli my teraz za Lotos i PGNiG dalibyśmy powyżej 40 miliardów złotych, to nie mielibyśmy, panie redaktorze, pieniędzy na inwestycje. W związku z tym Skarb Państwa, mimo iż jest pandemia, mimo iż pieniądze są potrzebne w budżecie, zachował się odpowiedzialnie za polską gospodarkę. Oczywiście bardzo mocno od samego początku byłem za tym, żeby tej transakcji nie kaszować. Opozycja twierdziła, że to jest największa prywatyzacja. No teraz nie będą twierdzić, że to jest największa prywatyzacja, bo jest to po prostu wchłonięcie i zwiększenie udziału Skarbu Państwa w tym wszystkim. Następna bardzo ważna rzecz. Dywersyfikacja przychodów i stabilizacja wyników operacyjnych. To jest bardzo ważna rzecz. To, co mówię, powstanie firma, która będzie miała 200 miliardów przychodów.
I to nie tylko z paliw. Właśnie ta dywersyfikacja ma polegać na tym, że te źródła przychodów będą bardziej zróżnicowane w całej koncernie.
Dokładnie, ale one już są w Orlenie. Bo proszę zobaczyć, ile dziś jest marża na przerobie ropy na tradycyjne paliwa. W czasie pandemii to było nawet poniżej dolara, a w czasie generalnie dobrego makro to było około 9 dolarów. A proszę zobaczyć, jaki jest przychód z energetyki niskoemisyjnej teraz, czy też z petrochemii. Petrochemii to jest na jednej tonie powyżej 1000 wręcz euro. Więc to właśnie pokazuje, że te zdywersyfikowane segmenty budują stabilność. A do tego jeszcze wchłonięcie spółek, które są bardzo jej odporne na makro otoczenie, bo są spółkami regulacyjnymi. Powiedzmy, że choćby nawet operator Energa jest spółką regulacyjną, która ma stałe dochody, tak samo PGNiG w większej części jest spółką regulacyjną. Czyli to powoduje stabilność procesów inwestycyjnych. Jeżeli my byśmy nie wchłonęli Lotosu, to pragnę zaznaczyć, bo jesteśmy tu właśnie na Pomorzu, że Lotos w ciągu 6, 7 do 10 lat przestałby istnieć. Nie ma szansy bytu pojedyncza rafineria w dzisiejszym świecie. I powiedzmy sobie szczerze, my tak naprawdę dajemy szansę tej firmy i tu teren Gdańska, Pomorza na tym nie straci. Będą te same podatki z nieruchomości. Powstanie rafineria Gdańsk, Gdańsk podkreśla, gdzie CIT będzie również tu płacony, gdzie również będą zatrudnieni pracownicy. Część tych pracowników pójdzie do rafinerii Gdańsk, a część pracowników zgodnie z artykułem 23 przejdzie do Orlenu, ale ich miejsce pracy będzie Gdańsk.
Czyli tutaj w sferze społecznej, w sferze miejsc pracy te deklaracje, które padały z pana ust wielokrotnie, są cały czas aktualne. Nie będzie zwolnień, nie będzie redukcji zatrudnienia w jakiejś takiej większej skali.
Nie, panie redaktorze, Lotos stanie się częścią koncernu o zdywersyfikowanych przychodach w segmentach energetycznym, petrochemicznym, rafineryjnym, gazowym, dystrybucyjnym i automatycznie uzyska nową siłę. Ale pragnę jeszcze dodać jedną rzecz. My na bazie pewnych spółek tu w Gdańsku chcemy zwiększać kompetencje i bardziej tu inwestować. Bo proszę zobaczyć, przecież offshore i farmy budujemy właśnie nad Bałtykiem.
I tutaj jest i rola Petrobaltiku, prawda? Petrobaltik, spółka wydobywcza, znakomite kompetencje, na przykład
dokładnie
serwisowe.
Teraz są prace, żeby częściowo przekształcić spółkę Petrobaltik na spółkę obsługującą offshore, czyli morskie farmy na Bałtyku. Czyli ona dostanie dodatkowe kompetencje. Następna rzecz. Spółka kolejowa, Lotos Kolej, jest jedna z bardziej rozwiniętych spółek. W związku z tym ta spółka, na bazie tej spółki będą przerzucane spółki orlenowskie, by tą spółkę jeszcze wzmocnić. Macie doskonałą firmę Lotos Oil. Na bazie tej firmy będziemy budować wszystkie kompetencje olejowe Lotosu. Kwestia olejów bazowych trzeciej, czwartej generacji, więc na bazie tej spółki będzie to budowane. W związku z tym tak naprawdę będą dodatkowe inwestycje, będzie wzmocnienie firm, co za tym idzie, to wpłynie wręcz na zwiększenie podatków tutaj, a nie na zmniejszenie podatków. I ja bym bardzo prosił, co po niektórych polityków, żeby nie uprawiali politykierstwa, bo generalnie takiego brutalnego, ponieważ gospodarka ma służyć wszystkim, zarówno politykom prawicy, środka, lewicy. Ona ma służyć wszystkim politykom tak naprawdę, bo to jest nasza gospodarka. I jeżeli popatrzymy na Europę, ilość zamkniętych rafinerii, ilość przygotowywanych rafinerii do zamknięcia, wyniki Lotosu. Proszę zobaczyć, jakie były wyniki Lotosu w pandemii, a jakie wyniki są Orlenu, który ma zdywersyfikowane przychody. To tak naprawdę dajemy nadzieję tym pracownikom, szansę na następne pokolenia, które będą tu pracować. A dzisiaj w przemyśle zeroemisyjnym, czy energetyce zeroemisyjnej, czy niskoemisyjnej, panie redaktorze, wymagane są setki, nie milionów, miliardów inwestycji. Pojedyncza firma nie jest w stanie spełnić tego wymagania. I teraz jeszcze popatrzmy, jakie firmy nas wkoło otaczają. Otaczają nas firmy, z którymi konkurujemy, które mają kapitalizację nawet 3 razy, 4 razy większą, mimo to, iż się połączymy. My będziemy porównywani do Eni, do włoskiego koncernu tak naprawdę w tym zakresie. I chcąc utrzymać się w tym biznesie, zmieniającym się biznesie, bo to, co panu powiem, ktoś mi zada pytanie, no to co, jak nie będzie się ropę przerabiało na paliwa? Tak. Tą ropę będzie się przerabiało na petrochemię i to już robimy. My rozwijamy petrochemię, niebawem podpiszemy umowę na największą inwestycję w historii Polski w zakresie petrochemicznym i zacznie się budowa nowej, nowoczesnej polskiej petrochemii, gdzie będzie to alternatywą przerabiania ropy właśnie na petrochemię, bo petrochemia przez następne 30 lat zbyt na petrochemię będzie rósł. I to widzimy, jakie są marże petrochemiczne i przez następne 30 lat będzie rosło zapotrzebowanie na energetykę nisko i zeroemisyjną i będzie rosło na tradycyjne paliwa, czyli zielony wodór, gdzie również chcemy budować kompetencje na bazie rafinerii Gdańsk w tym zakresie. Więc to ma służyć wszystkim. I jeżeli mówi się Polakom, że jest inaczej, to prosiłbym przyjrzeć się, jak jest w innych europejskich krajach. To jest właśnie
nigdzie nie ma dwóch koncernów z tym samym właścicielem, które by konkurowały. A panie prezesie, jeszcze tak przechodząc na poziom gospodarstwa domowego, marzy się panu taka sytuacja, żeby ten koncern multienergetyczny na jednym rachunku sprzedawał energię, gaz, paliwa, a może i ciepło do domu? To jest realna wizja w takiej perspektywie kilku lat?
Panie redaktorze, mi się nie marzy i no chcę to zrobić, ponieważ wszyscy patrzymy wyłącznie na aktywa i patrzymy tylko, że to są aktywa. Tak naprawdę w dzisiejszym biznesie liczy się baza, ilość klientów. My będziemy mieć klientów, no można powiedzieć 18-19 milionów klientów. I dziś jest centrum klient. Dziś klient kupuje paliwa tradycyjne, jutro będzie kupował wodór, będzie korzystał z usług kurierskich i z innych. I ja chciałbym doprowadzić do tego, że ten nasz klient na jednej fakturze otrzyma rachunek za prąd, za gaz, za paliwa, z których korzystał. Bo dziś co jest najbardziej deficytowym towarem? Dziś najbardziej deficytowym towarem jest czas. Klient chce jak najszybciej wszystko załatwić. Może jedną fakturą, dyspozycją do banku comiesięczną, która będzie tą fakturę regulować. Więc taki koncern mi się marzy, a do tego mamy jeszcze ruch, usługi kurierskie, które będą również stacje, mówimy o samych stacjach, nie mają być tylko punktem do tankowania, one mają być punktem obsługi klienta. Tam ma być sklep, tam ma być gastronomia, tam ma być urządzenie, gdzie można wrzucić paczkę w usłudze D+1 i na drugi dzień tą paczkę odebrać. Taki Orlen mi się marzy i tak powinno to wyglądać, bo to co mówię, dzisiaj to rozbicie, ta ilość faktur, te niezrozumiałe faktury, które niektórzy nawet nie wiedzą jak czytać, to jest dużym tak naprawdę problemem. A to co powiedziałem, dziś najważniejszy jest klient, mimo iż zmienia swoje uwarunkowania jako konsument, on jest najważniejszy, panie redaktorze. Więc zupełnie spokojnie, chcę do tego doprowadzić, 40% drogi już mam za sobą w tym zakresie. Od 3 lat mocno nad tym pracuję. Ja pamiętam 1,5 roku temu, jak ogłaszałem przejęcie energii, to posądzano mi o brak czci i wiary. Teraz ci sami analitycy twierdzą, że to było najwspanialsze posunięcie. Energa dostała właściciela, który w nią inwestuje. Proszę zobaczyć, jako Orlen już kupiliśmy 2 następne farmy lądowe. Energa generalnie też będzie się starać o koncesję na Bałtyku. Proszę zobaczyć, robimy inwestycje w miejscu, gdzie była elektrownia Adamów, robimy inwestycje, czyli Energa dostała partnera finansowego, który może w nią inwestować. I dziś z segmentu energetycznego Orlen ma 1 miliard EBITDA za kwartał. I to generalnie jest bardzo ważne, bo przecież Orlen też zajmował się energetyką. My jesteśmy generalnie takim liderem, jeżeli chodzi o niskoemisyjne bloki CCGT gazowe. I taki sam blok gazowy powstanie w Gdańsku. Więc no, już sądzę, że to procedowanie potrwa rok. I zapadnie, i oczywiście podpiszemy umowę na inwestycje. To jest następna inwestycja, którą będzie robiła Energa. Wcześniej Energa nie miała pieniędzy. Oczywiście trzeba było dokonać pewnych zmian, bo zmieniło się w ogóle podejście do węgla. Unia Europejska zazielenia się w błyskawicznym czasie. Trzeba było mieć odwagę generalnie zmienić elektrownię węglową gazową. I tak też właśnie robimy niebawem.
I to się dzieje na naszych oczach. I panie prezesie, na koniec już krótko pan wspomniał, że niedługo poznamy tego partnera, który będzie uczestniczył w wymianie aktywów związanych z przejęciem Lotosu. Chodzi mi między innymi o te stacje paliw jako środki zaradcze. Może pan zdradzić, kiedy ta informacja zostanie opublikowana?
Panie redaktorze, dla mnie najważniejsze są rozmowy z partnerami, bo to nie jest jeden partner, rozmawiamy z wieloma. Mamy już wstępne oferty, są one obiecujące, ale generalnie czekamy jeszcze. Dla mnie jest bardzo ważne, żeby to była wymiana aktywów, żeby to było wręcz rozszerzenie naszych kompetencji i w tym zakresie. Ja zawsze uważam, że tą transakcję trzeba na nią patrzeć holistycznie, czyli mamy zgodę komisji, mamy strukturę transakcji. Jak poznamy partnera, to wtedy wypowiadajmy się o atrakcyjności, bo też się straszy Polaków, że sprzedajemy majątek. A to nie jest tak naprawdę do końca, bo być może nie będziemy sprzedawać, tylko będziemy robić słopa, czyli wymianę, żeby się wzmocnić w innych obszarach. Więc czekajmy cierpliwie. Niebawem poznamy generalnie naszego partnera i sądzę, że wtedy zdanie się zmieni. Ja bym dziś generalnie nawet chciałbym, ale już nawet o tym nie marzę, żeby co po niektórzy, którzy wrzeszczeli po tej strukturze transakcji, być może przestaną opowiadać Polakom, mieszkańcom Pomorza głupoty w tym zakresie i zaczną mówić prawdę. A jeżeli chodzi o kwestie zatrudnień, kwestie pracownicze, dla mnie one są bardzo ważne. To nie są firmy. Ja wiem, że ludzie mają przykre doświadczenia, bo wcześniej mówiło się o restrukturyzacji, ale restrukturyzacje polegały na tym, że to były firmy o słabych parametrach finansowych i restrukturyzacje polegały na tym, że no, po prostu łączyło się, zwalniało się ludzi. A te firmy teraz nie mają słabej sytuacji finansowej. Właśnie. My nie robimy wtedy łączeń, jak jest sytuacja słabo działa ekonomia, jak te firmy są słabe. Te firmy są silne, więc ten proces nie polega na tym, żeby redukować w żadnym wypadku ludzi. Ten proces polega, żeby uzyskać synergię, żeby zdywersyfikować obszary swojej działalności, żeby generalnie przede wszystkim zbilansować wspólne zakupy ropy, gazu, bo wtedy automatycznie będzie mieć tańsze ceny, jeżeli chodzi o gaz, tańsze ceny, jeżeli chodzi o paliwa i nie będziemy rozgrywani, bo tak nie może być, że Orlen kupuje ropę praktycznie dla połowy regionu, bo my kupujemy ropę 70% dla Polski, kupujemy ropę dla Litwy, Łotwy, Estonii, kupujemy, bo przecież mamy w Morzejkach rafinerię, kupujemy ropę dla Czech, częściowo na Słowacji, a nie kupujemy 100% ropy dla Polski, ponieważ Lotos ma inne umowy, my mamy inne umowy, zgodnie z prawem ja nie mogę znać umów Lotosu na zakup ropy, Lotos nie może znać moich umów na zakup ropy. Jesteśmy tym wszystkim rozgrywani jak dzieci. Więc
i tutaj liczymy, że będzie to i uporządkować. Panie prezesie, bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze.
Pozdrawiamy serdecznie. Do usłyszenia.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek był gościem dnia w Radiu Gdańsk. Rozmawiał Artur Kiełbasiński.